Dzień dobry Państwu, to jest Poranek Wnet, poniedziałek 11 marca 2019 roku. Antoni Opaliński, witam wszystkich serdecznie i w Warszawie 87,8 FM i w Krakowie 95,2 FM i wszędzie, gdziekolwiek na świecie ktoś słucha radia Wnet na wnet.fm. 11 marca to jest 70 dzień roku, do końca roku 295 dni. Zacznijmy może od wiadomości o pogodzie, bo ta pogoda zaczęła sprawiać jakieś tutaj dziwne niespodzianki. W Warszawie 2 stopnie Celsjusza ma być, wiatr 6 metrów na sekundę i zachmurzenie. W Krakowie 3 stopnie, też zachmurzenie. Przedtem widziałem, że były jakieś prognozy opadów. Teraz tych opadów tutaj nie widzę. Wiatr 8 metrów na sekundę i cały czas są ostrzeżenia przed silnym wiatrem zarówno w województwie małopolskim, jak i w województwie mazowieckim. Taka przyszła wiadomość o charakterze tragicznym. W Etiopii była katastrofa samolotu etiopskich linii lotniczych. Tam na pokładzie zginęło 157 osób. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że wśród nich znajdowało się również dwójka Polaków. Zresztą w tej katastrofie zginęło też wielu pracowników ONZ-u i innych agent międzynarodowych, którzy tam się znajdowali. Dzisiaj jest 11 marca, kolejny dzień Wielkiego Postu. Podamy może kościoły stacyjne w Krakowie, w sanktuarium w Łagiewnikach. Msza święta o godzinie 18:00. Msza odprawi arcybiskup Marek Jędraszewski. W Warszawie natomiast dzisiejszy kościół stacyjny to będzie kościół w parafii błogosławionego Władysława Zgielniowa, ulica przy Bażantarni 3 o godzinie 18:00. Z rocznic historycznych to tak, dzisiaj jest Dzień Niepodległości Litwy. To jest związane oczywiście z ogłoszeniem niepodległości Litwy po upadku Imperium Sowieckiego. Z takich ciekawszych wcześniejszych rocznic historycznych to w 1609 roku, proszę Państwa, rozpoczęła się druga wojna polsko-rosyjska. To była ta wojna, kiedy między innymi hetman Żółkiewski pokonał wojska moskiewskie i zresztą sprzymierzone z nimi też inne oddziały, między innymi szwedzkie w bitwie pod Kłuszynem, jedno z największych zwycięstw oręża staropolskiego. To też była ta wojna, kiedy Polacy w pewnym momencie wkroczyli na Kreml i utrzymali się tam, zdaje się, tak długo, jak nikomu innemu się w historii nie udało. Niby są to stare dzieje, ale Rosjanie jakoś tak o tym pamiętają, bo jak po końcu systemu sowieckiego szukali sobie jakiegoś święta narodowego, to akurat uznali, że świętem narodowym będzie ten dzień, kiedy polska załoga została z Kremla przez Rosjan wyrzucona. Z jednej strony był to czas chyba największej takiej przewagi Polski nad Rosją, z drugiej strony też taki moment chyba pewnej niewykorzystanej szansy historycznej. I jeszcze jedna rocznica, może literacka. W 1818 roku ukazała się powieść Mary Shelley, Frankenstein. Poza tym imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Benedykt, Dominikt, Jan, Konstanty, Sylwia, Teresa i Trofim, a w kościele katolickim obchodzi się, wspomina się m.in. świętego Eulogiusza z Kordoby, to jest z Hiszpanii męczennik z czasów, kiedy w południowej Hiszpanii panowali, właściwie w całej prehiszpanii panowali muzułmanie, z czasów rekonkwisty. Oprócz tego święci Trofim i Talus, to są męczennicy z czasów cesarza Dioklecjana. Jest godzina 7:18. W mijającym tygodniu odbyła się kolejna konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która została przynajmniej w takim odbiorze medialnym zdominowana przez te sprawy związane z rodziną, tutaj trochę z jakąś taką rewolucją obyczajową, którą niektórzy chcą nam wprowadzić. To się od razu stało przedmiotem pewnej polemiki politycznej. Zresztą i teraz o tym trochę porozmawiamy. W naszym studiu jest pan Marek Grabowski, socjolog, Fundacja Mamy i Taty. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i jeden z inicjatorów też czegoś takiego, co się nazywa Ruch 4 marca. Co to jest Ruch 4 marca, proszę
Ruch
pana?
Ruch 4 marca to jest inicjatywa oddolna rodziców. Tak naprawdę reakcja na to, co zrobiono w Warszawie parę tygodni temu, to znaczy chodzi o deklarację Trzaskowskiego, deklarację LGBT. My przygotowywaliśmy się do startu oddolnych stowarzyszeń, lokalnych stowarzyszeń już od jakiegoś czasu, ponieważ takim pierwszym sygnałem był Gdańsk, broszura Zdrowe Lwowe, Tęczowy Gdańsk, Miasto Różnorodności. Natomiast wtedy jakby powstrzymaliśmy się przed działaniami, mieliśmy przygotowany statut jakby przygotowanych ludzi w Polsce. Natomiast po tym, co stało się w Warszawie, jakby nie było już sposobu, żeby nie ruszyć, tak? Zdecydowanie jakby ta deklaracja to nie jest deklaracja dotycząca równości, tolerancji, miłości. My jak najbardziej jesteśmy za tymi wartościami. To jest deklaracja, która narzuca rodzicom i przedsiębiorcom bardzo niekorzystne rozwiązania.
No, ale była taka teraz wypowiedź właśnie w związku z tymi wydarzeniami politycznymi. Wypowiedział się pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, i powiedział, że przecież jemu tylko chodzi o to, żeby w szkołach po prostu rozmawiać o konieczności tolerancji, o tym, że nie można w internecie pisać źle o innych ludziach, że właśnie żeby uwrażliwić dzieci, że nie można stosować tej tak zwanej mowy nienawiści, i właśnie nie wiadomo, o co tej prawicy chodzi.
No, albo pan prezydent nie czytał dokumentu, który podpisał, albo po prostu idzie w zaparte. Ten dokument jasno mówi, że edukacja seksualna ma opierać się na standardach WHO. My bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy te standardy. Co więcej, mamy analizę prawną profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana Piotra Mostowika. I zarówno nasza analiza, jak i ocena prawna jasno pokazują, że standardy te są absolutnie niezgodne z naszym porządkiem prawnym. Standardy te, patrząc na w ogóle wstęp do nich, tak, z założenia zakładają, że ich celem jest wyrugowanie wartości konserwatywnych z życia społecznego w Polsce. Gdy mówimy o seksedukacji, to według tych standardów, to tutaj pan prezydent Trzaskowski również mija się z prawdą, ponieważ w tych standardach pierwszym celem jest seksedukacja dobrowolna, kolejnym celem jest seksedukacja obowiązkowa, a następnym, ostatnim celem jest seksedukacja zakończona egzaminem. I co więcej, rodzice, którzy nie będą posyłali dzieci na tego typu seksedukację, będą karani jak za złamanie obowiązku szkolnego. Tego typu przykłady mamy już w Niemczech, w innych krajach Europy. Nie możemy się na to zgodzić.
Co to znaczy seksedukacja? Na czym mają polegać te rozwiązania tak w szczegółach?
Te rozwiązania, jeżeli państwo słuchacze myślą, że to są jakieś lekcje biologii sprzed 20 lat, to nie. Tak naprawdę ta edukacja zaczyna się od wieku niemowlęcego. Czterolatki uczone dotykania własnego ciała, masturbacji, 6-7-8-latki używania prezerwatyw, środków antykoncepcyjnych, i to, co chyba najbardziej bulwersuje rodziców, oprócz właśnie tej nauki masturbacji, nie wiadomo po co w ogóle, to jest negocjowanie warunków seksu dla 12-latków. Może liczby, trudno może nam w liczbach się zorientować, tak, kiedy sobie tego słuchamy, ale pamiętajmy, 4-letnie dziecko to jest dziecko, które jest drugi rok w przedszkolu. Drugi rok przedszkolu. 12-latek to jest raptem wczesne gimnazjum. Proszę państwa, no to jest absolutny rozkład psychiki dziecka, absolutny rozkład jego systemu wartości, jego systemu moralnego.
No tak, ale przecież rządzi nami konserwatywna prawica, która ma większość w parlamencie. Tutaj była pani minister edukacji kilka dni temu u nas w studiu Radia Wnet i też w kuluarach mówiła, że to jest tak, że prawo tutaj nie pozwoli na to i że to jest bardzo ściśle jakby tu wyliczone, kto może wejść do szkoły, kto nie może wejść do szkoły, kto może prowadzić zajęcia, kto nie może, że to nie jest tak, że każdy może sobie wejść i nagle zacząć opowiadać o wszystkim, o czym chce.
Oczywiście teoretycznie pani minister ma rację, ale doskonale pani minister też zdaje sobie z tego sprawę, że praktyka jest zupełnie inna, ponieważ seksedukatorzy wchodzą do szkół. Mieliśmy w Polsce wydarzenie, które się nazywało Tęczowy Piątek. Jako fundacja Mamy i Taty bardzo mocno przeciwko temu protestowaliśmy i dopiero nasz mocny sprzeciw spowodował, iż Ministerstwo Edukacji wydało jakiekolwiek oświadczenie w tej sprawie, zresztą na dzień przed tymże eventem. Może się wydawać, że taki Tęczowy Piątek to nic, ale jeżeli mamy cały dzień poświęcony na każdej lekcji promocji homoseksualizmu, no to jest zupełnie coś innego niż myślenie jakiejś otwartości czy tolerancji, tak? No to jest po prostu indoktrynacja.
Mamy rząd, który jest rządem prawicowym, przyznającym się do chrześcijańskich wartości. Jak pan tutaj widzi z tej strony działanie? Powinno być jakieś przeciwdziałanie w takim razie?
Przeciwdziałanie oczywiście powinno być. My do tego zdecydowanie zachęcamy. Ten nasz ruch, nasze stowarzyszenia jednoznacznie mówią, iż potrzebna jest reakcja, potrzebna jest obrona polskich rodzin, polskich dzieci, ale też polskich przedsiębiorców, ponieważ to jest taki temat, który Mam wrażenie, że trochę przeszedł niezauważony, chociaż też od tygodnia o tym staramy się mówić. Ta deklaracja zakłada, że zostaną wprowadzone tęczowe sieci pracownicze i każdy przedsiębiorca, który ma kontakt z miastem, nie wiem, dostarcza długopisy do szkół, dostarcza materiały biurowe do urzędów dzielnicowych. Każdy przedsiębiorca będzie musiał podpisać, nazwijmy to taką lojalkę, właśnie tą deklarację, która będzie zobowiązywała go do tego, aby w pewien sposób promować mniejszości seksualne w miejscu pracy, do tego, aby pozwalać na swobodną ekspresję seksualną w miejscu pracy.
No to ciekawe. No swobodna to, ekspresja znaczy, seksualna w miejscu znaczy, pracy. Wesoło będzie.
Znaczy, panie redaktorze, uważam, że każdy pracownik ma prawo do dobrej pracy, bezpiecznej pracy, ma prawo do tego, żeby dobrze się czuć, natomiast no, jakieś robienie z miejsca pracy, jakiegoś pola do wyrażania swoich ekspresji.
Ale czy to wszystko jest rzeczywiście w tych posunięciach, tam jest zapisane, to gdzieś to rzeczywiście
tak, tęczowe, można... oczywiście, można znaleźć, ja zachęcam w ogóle do wejścia na stronę ruch4marca.pl, tam można znaleźć materiały źródłowe, czyli kartę, po pierwsze naszą kartę wolności, czyli odpowiedź na to posunięcie prezydenta Trzaskowskiego, zachęcam do podpisu. Po drugie, właśnie ten dokument źródłowy, jaki jest deklaracja LGBT. I po trzecie, standardy WHO. One są dosyć duże, tak? To jest 56 stron. Warto przeczytać wstęp, właśnie mówiąc o tym zabarwieniu ideologicznym i warto przyjrzeć się tabelom.
Cały czas tutaj dążę do tego, bo tak się zastanawiam, jak to jest, że rządzi w Polsce prawica, a z drugiej strony tego typu rzeczy są promowane. Czy to nie powinno być jednak jakieś ostrzejszego przeciwdziałanie ze strony państwa?
Zdecydowanie uważam, że rodzice mają prawo być chronieni. Konstytucja im to zapewnia i zapewnia prawo do wychowania zgodnie ze swoim światopoglądem i zapewnia również prawo do autonomii rodziny. Taka bierność Zjednoczonej Prawicy faktycznie jest zastanawiająca i niepokojąca. Co prawda ostatni weekend tutaj jest jakimś światełkiem w tym tunelu, ale pytanie, czy poza deklaracjami, poza taką twitterową napiną, która już się pojawia, czy tak naprawdę za tym pójdą konkretne działania. Działania natury prawnej przede wszystkim.
A w jaki sposób społeczeństwo właściwie może się bronić przed tego typu agresją ideologiczną?
Zachęcamy do tego, żeby patrzeć władzy na ręce. My już teraz, w zasadzie dzisiaj rejestrujemy Stowarzyszenie Warszawskie Ruchu 4 Marca. W Krakowie rejestrujemy za kilka dni i zachęcamy do tego, żeby zostać, nazwijmy to, strażnikiem szkoły, żeby włączyć się w działania naszego ruchu. Dostarczymy materiały, dostarczymy know-how, wiedzę. Ważne, żeby rozmawiać z dyrekcjami, żeby mieć dobre relacje z dyrekcjami, dobre relacje z nauczycielami, żeby tłumaczyć na spokojnie, ponieważ tutaj już widzimy, jak potężna dezinformacja jest z drugiej strony. Jak druga strona właśnie zwolenników tego radykalnego rozwiązania, tej radykalnej seksedukacji, na przykład zamiast tych tabel WHO podaje tabele UNESCO, które mają zupełnie inny charakter. Znaczy, może nie zupełnie, ale są bardziej softowe. Natomiast w tym wydaniu, w którym je widzimy, no to są tak, jak przedstawiłem, tak? To jest naprawdę po prostu wyrogowanie, jakiś zamęt, który się wprowadza dzieciom. Rodzice mają absolutnie prawo do obrony. Także trzeba patrzeć, trzeba rozmawiać, trzeba zwłaszcza na początku września, kiedy ustalane są programy dla szkół, dla klas, przyglądać się im baczniej i nie zgadzać się na wszelkie formy właśnie takiej indoktrynacji wprowadzanej przez tak zwanych seksedukatorów.
I ile osób w tej chwili zaangażowało się w te działania?
Dostajemy bardzo dużo maili, bardzo dużo deklaracji zaangażowania. Na ten moment nie chcę jeszcze tutaj wszystkiego zdradzać, ponieważ jesteśmy w kontakcie z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi, które mam nadzieję, że również w pełni się włączą. Co więcej, no, ruch ten wywołał również taki pozytywny entuzjazm zarówno dziennikarzy, mediów, ale również naszych darczyńców, ponieważ my utrzymujemy się z prywatnych składek darczyńców i to jest takie posunięcie, które widać, że po prostu było potrzebne. Ludzie chcą nas wspierać, do tego zachęcam i dziękuję za wszystkie wpłaty, które do tej pory się pojawiły.
Czyli jeżeli ktoś się chce dowiedzieć, albo chce się zaangażować, albo po prostu chce się o coś zapytać, to należy się skontaktować przez...
Tak, bardzo zachęcam na ruch4marca.pl. Jesteśmy również aktywni na Twitterze ruch4marca i na Facebooku ruch4marca. I oczywiście też polecam stronę Fundacji Mamy i Taty.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Maciej Grabowski.
Marek,
przepraszam. Socjolog Fundacja Mamy i Taty, jeden z inicjatorów ruchu 4 marca. Pewnie to nie jest ostatnia rozmowa, bo będziemy te sprawy uważnie monitorować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, życzę dobrego dnia wszystkim.
Jest godzina 7:30. Proszę Państwa, w Warszawie w niedzielę odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą majora Hieronima Dekutowskiego, legendarnego Zapory. To może teraz posłuchamy sobie Marszu Zaporczyków i zespół Depres. Godzina 7:34, poranek wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Słuchaliśmy zespołu Depres. Oczywiście w związku z tym, że w Warszawie wczoraj były uroczystości związane z 70. rocznicą śmierci majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. A my teraz zostawiamy na chwilę polskie sprawy i przenosimy się na daleki wschód. Co jakiś czas opowiadamy o tym, co się dzieje w różnych miejscach świata. I teraz zajmiemy się, proszę Państwa, Birmą. A na Birmie w Polsce zna się jeden człowiek. Ten człowiek jest, może kilka osób jeszcze się zna, ale jeden człowiek zna się najlepiej. Ten człowiek mieszka w Krakowie. O ile nie podróżuje, to jest pan doktor Michał Lubina, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych książek na temat współczesności i historii Azji, między innymi na temat Birmy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co się dzieje w tym kraju, o którym nieczęsto mówi się w Polsce?
Konflikty etniczne, wysiedlenia ludności, no czyli jak zwykle od 60 lat, nic nowego. Także nic szczególnego się nie wydarzyło. Obecnie mamy starcia na pograniczu Birmy i Bangladeszu, starcia na pograniczu Birmy i Tajlandii, ale to są peryferie, większość kraju jest bezpieczna, turyści przybywają, inwestorzy przybywają, także tak jak zwykle. Nic takiego nowego się nie dzieje. Kraj wszedł w cykl wyborczy, za półtora roku będą wybory, już wszystkie partie o tym myślą. Cywile, którzy obecnie rządzą od 2015 roku, chcą utrzymać władzę, wojsko, które rządziło wcześniej, chce tą władzę odzyskać. No i zaczęli sobie tutaj festiwal obietnic i próbę przekonania społeczeństwa do swoich racji. Birma jest krajem o bardzo silnym podglebiu buddyjskim, a w buddyjskim przekonaniu świat jest cykliczny, nie tak jak u nas linearny, tylko cykliczny i co pewien czas wszystko odwraca się kołem. No i właśnie w przypadku Birmy to rzeczywiście tak jest, to znaczy co pewien czas historia zatacza koło, kraj ten obecnie jest ponownie krytykowany na Zachodzie, no a ma dobre relacje z krajami azjatyckimi, a jeszcze kilka lat temu miał bardzo dobre relacje na Zachodzie, a był krytykowany w Azji, a wcześniej znowu był krytykowany na Zachodzie, także znowu mamy pewną kolistość, natomiast no, ona właśnie się wpisuje w pewien bardzo typowy dla tego kraju model, że tak powiem, działań. Także nic takiego nadzwyczajnego się nie dzieje w Birmie, poza tym, co wspomniałem.
Birma w mediach światowych kojarzy się z charyzmatyczną postacią przywódczyni politycznej, pani Aung San Suu Kyi, jeżeli dobrze wymówiłem to nazwisko. Kiedyś była to osoba bardzo popularna w światowych liberalnych mediach, jako taki symbol takiej pięknej twarzy walki o prawa człowieka. To się chyba trochę zmieniło.
No tak, bo Suu Kyi okazała się Birmanką i to się trochę liberalno internacjonalistycznemu mainstreamowi na Zachodzie nie spodobało, ponieważ jak przyszło co do czego i trzeba było wybrać interesy kraju albo interesy uniwersalistyczne pojmowane przez ten mainstream właśnie na ten sposób liberalny, no to Suu Kyi wybrała interesy Birmy i to się bardzo nie spodobało. No i obecnie Suu Kyi jest zdrajczynią sprawy. No a dlaczego tak się stało? No otóż Suu Kyi przez niecałe 30 lat walczyła z armią birmańską. No i w walce z tą armią birmańską użyła broni Zachodu. Przedstawiała tą swoją walkę o władzę jako walkę o dobro i prawa człowieka, demokrację i co tam jeszcze. No i udało jej się to, ponieważ po pierwsze jest błyskotliwie inteligentną osobą i potrafiła porwać za sobą nie tylko Birmańczyków, ale również Zachód. No i w efekcie Zachód uwierzył w jej opowieść i ją całkowicie popierał, dostała między innymi pokojowego tego Nobla. No ale potem się trochę się zmieniły interesy, bo dla Zachodu Birma nie była szczególnie istotna, a jest taka koncepcja, czy jest takie prawo nieformalne amerykańskiego analityka Marvina Otta, że im mniej interesów mają Stany Zjednoczone w danym kraju, tym bardziej prawa człowieka liczą się w amerykańskiej polityce wobec tego kraju. I to jest reguła, która bardzo działa. Ona oczywiście nie zawsze działa, ale zasadniczo bardzo działa i w przypadku Birmy działała. W latach 90., początek 2000 mało interesów Amerykanie mieli w Birmie, no to się przejmowali prawami człowieka i w efekcie Suu Kyi była osobą, która determinowała politykę państw zachodnich. Ale potem się to zmieniło, ponieważ Birma jest położona strategicznie, jest pomiędzy Indiami a Chinami. Dzięki Birmie Chiny mają wyjście na Ocean Indyjski. W efekcie Amerykanie się zorientowali, że to nie może być jednak chińska kolonia i w tym momencie powrócili do Birmy i zaczęli się dogadywać z generałami, czyli z przeciwnikami Suu Kyi. No i w tym momencie Suu Kyi miała do wyboru albo pozostać ikoną demokracji, noblistką, która tutaj się wypowiada na temat pokoju na świecie i innych istotnych spraw, albo zacząć grać z generałami na ich warunkach, bo już straciła poparcie Zachodu. No i Suu Kyi zrobiła oczywiście to drugie, bo zawsze ją interesowała walka o władzę. No i w efekcie Suu Kyi dogadała się z generałami na warunkach generałów. Taka birmańska Magdalenka, z tym, że tutaj strona rządowa miała 90% przewagi, a opozycyjna może z 10%. No i w efekcie Suu Kyi pozwolono wygrać wybory, pozwolono jej zostać przywódczynią państwa. Ale armia dalej kontroluje sprawy. Armia ma władzę i przywileje bez odpowiedzialności, a odpowiedzialność ponosi Suu Kyi. No i w 2017 roku, to już wcześniej było, ale w 2017 najbardziej spektakularnie, armia wygnała jedną grupę muzułmanów z Birmy, grupę, która się nazywa Rohingya lub Rohingya. No i no dość spektakularnie ich wygnała, bo wygnała za jednym zamachem 730 tysięcy ludzi, także jest to dość efektowny sposób rozwiązania konfliktów. Nie trzeba dodawać, że doszło do zbrodni przeciwko ludzkości, czystek etnicznych, może nawet ludobójstwa, bo to w przypadku armii birmańskiej jest jakby nieodłączny element ich działań, więc to tylko tak mówię jako pewną oczywistość w tych warunkach. W każdym razie świat zachodni nie krytykował za bardzo armii birmańskiej, za to krytykował Aung San Suu Kyi, która nie powiedziała nic przeciwko armii. Milczała, a jak przyszło co do czego, no to poparła armię, dlatego że w Birmie generalnie panuje pełne przekonanie, że ci muzułmanie stanowią zagrożenie dla kraju i że są obcy. No i gdyby Suu Kyi ich poparła albo chociażby była neutralna, no to by wtedy straciła poparcie społeczne, czyli ostatnią swoją kartę. No ale oczywiście ta logika polityczna była obca mainstreamowi na zachodzie, aktywistów i innych naprawiaczy świata, którzy uznali, że w ogóle Suu Kyi jest zdrajczynią, że w ogóle to powinno się jej odebrać Nobla i tak dalej, i tak dalej. No a prawda jest po prostu taka, że jak przyszło co do czego i przyszło do interesów państwowych i jej osobistych, to wybrała te interesy ponad ideały. No i właśnie tej logiki nie umie wielu zrozumieć na Zachodzie. No i dalej nie rozumie, tak? Na Zachodzie Suu Kyi jest teraz zdrajczynią, ale w Birmie dalej jest matką kraju, matką Birmy i ma pełne poparcie społeczne. No i się tutaj zakulisowo pojedynkuje z generałami, bo chociaż niby zrobili tą Magdalenkę, niby to jest wszystko w porządku, ale tak naprawdę oczywiście jest tam bardzo mało miłości między nimi i armia wolałaby wrócić do pełnej władzy, a Suu Kyi wolałaby tą swoją władzę utrzymać i tą armię tak powoli dalej odsuwać. Także taki jest kontekst wewnętrznej rozgrywki. Kontekst międzynarodowy jest taki, że najbardziej Chiny zacierają ręce z tej krytyki Aung San Suu Kyi dlatego na Zachodzie, dlatego że Birma lat temu 9 zrobiła zwrot ku Zachodowi, żeby się wyrywać z okrążenia z dominacji chińskiej. No a teraz przez tą krytykę z powrotem w te ręce chińskie wpada.
Jeszcze chciałem, jeśli chodzi o te sprawy wewnętrzne, bo pan mówi, że pozostaje cały czas matką narodu. Czy to znaczy, że ten okres, kiedy już jest bezpośrednio jakby zaangażowana w rządy, nie naruszył jej popularności? Nie przyszło jakieś takie rozczarowanie? Cały czas ta charyzma działa?
Znaczy, że rozczarowanie jest, natomiast one wciąż nie zeszło na poziom mas, bo one jest oczywiście wśród elit birmańskich, bo tak w ogóle tutaj opowiadałem dużo o tej sytuacji międzynarodowej, o tej charyzmie i tak dalej, ale ona 3 lata rządzi i okazało się, że słabo rządzi, że tak nie za bardzo umie rządzić. Jej rządy okazały się w sumie gorsze niż poprzedników generalskich, znaczy niż poprzedniego rządu generalskiego, bo wszystkie poprzednie rządy generalskie przez 60 lat były oczywiście dużo gorsze. Ale poprzedni, ostatni rząd generalski już taki zły nie był. W każdym razie okazało się, że właśnie ona za bardzo rządzić nie umie i to jest problem. Wzrost gospodarczy wcześniej sięgający prawie 9%, teraz zwolnił do 5%. Inwestorzy się wycofują i to nie tylko dlatego, że tam dochodzi do zbrodni przeciw ludzkości na pograniczu, bo tam w Birmie dochodzi do tej zbrodni od lat 60., ale dlatego, że jest fatalna biurokracja, że biurokracja przeszkadza, że urzędnicy są okropni nawet jak na warunki azjatyckie i ogólnie nie jest dobry klimat inwestycyjny. No i to są wszystko rzeczy, które obciążają ten rząd. Natomiast na poziomie mas dalej Suci jest matką narodu. I co więcej, ten fakt, że Zachód ją zaczął krytykować, jeszcze tym jej wręcz pomógł w samej Birmie, bo zjednoczył społeczeństwo wokół niej, no bo doszło do sytuacji, że naszą matkę narodu tu opluwacie. O, niedoczekanie. No i w tym momencie Birmańczycy są w swojej masie właściwie dalej całkiem za Suci. Tyle tylko, że Birma jest społeczeństwem niesamowicie różnorodnym. Tam Birmańczycy stanowią trochę ponad 67%, a pozostałe to mniejszości etniczne. No i te mniejszości etniczne już nie są aż takie przychylne Suci, no bo nic dla nich nie zrobiła, więc żeby wygrać wybory, a ona musi wygrać wybory mając 67% głosów, bo tam jest taka ordynacja wyborcza, której tu nie mam czasu, żeby opowiadać, ale taka, która powoduje, że trzeba mieć właśnie 67%, żeby mieć większość w parlamencie, no to żeby mieć te 67, no to jednak trzeba trochę tych głosów w mniejszości uzyskać, no bo część Birmańczyków to jednak armia i związana z nią administracja, więc oni na Suci głosować nie będą. No i Suci ma problem, bo może tych wyborów nie wygrać, więc stawka jest wysoka i najbliższe 1,5 roku właśnie ona będzie się starała uzyskać to poparcie, co, tak jak mówię, nie jest pewne, chociaż wśród Birmańczyków dalej pozostaje matką narodu, a krytyka Zachodu jej w tej kwestii tylko pomogła, bo ją chroni przed w sumie krytycznymi i słusznymi zarzutami, że no słabo rządzi.
Bardzo serdecznie dziękuję, dr Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński. Jeszcze powiem tylko, że gdyby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś więcej o tym ciekawym zakątku świata, to polecam publikację naszego rozmówcy na czele z biografią opublikowaną kilka lat temu, polityczną tej interesującej pani. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję pięknie.
Jest godzina 7:46. Skoro tak jesteśmy w nurcie polityki międzynarodowej, to może teraz będzie taki utwór, który nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z Brexitem. The Clash.